A słuchają Państwo Poranka Wnet z prawego brzegu Wisły, studio domowe. Studio, wyglądam przez okno i widzę, że pojawiają się na drzewach liście. A przy telefonie jest Paweł Golec. Dzień dobry, Pawle.
Witam serdecznie Warszawę. Z południa Polski, z Beskidów. Ja zaglądam w tym momencie za okno, patrzę na termometrze -4 i lekko popruszył śnieg. Także mamy, jak to się mówi, prawdziwy marzec.
Ale nie jest tak jak w Zakopanem, które jest całe śniegiem zasypane.
Może tak, nie, ale jest bialutko, jest tak, można powiedzieć, ze 2-3 centymetry śniegu na zewnątrz. Także taka aura troszeczkę typowa dla tej pory roku.
Czy w dobie pandemii, koronawirusa, tworzysz, masz jakąś inspirację muzyczną, czy myślisz o tym, jakimi dźwiękami należy przemówić do wyobraźni słuchaczy?
Jak najbardziej. Siedzimy akurat w domu, w górach, prawda, zgodnie z akcją Zostań w domu w Beskidzie Żywieckim. Dzieciaki mają już od tygodnia lekcje online, prawda, bo Ania, która ma 6 lat w zerówce, ma przez komputer cały czas przez 3-4 godziny dziennie, nie, prawda, z panią i z całą klasą zajęć. Natomiast starsza Maja, 16-latka, to samo, pierwsza klasa liceum i też przez 5-6 godzin o 8:15 zaczyna zajęcia, prawda, które trwają tam dziś do 14:15, więc tutaj pod tym względem młodzież jest zaopiekowana, mają 45 minut przerwy, więc donoszą jakieś jedzonko, a ja oczywiście w tym momencie zajmuję się muzyką, zajmujemy się kilkoma nowymi projektami w tym momencie. Tak się wygląda, że mieliśmy teraz wydawać naszą płytę Symfo Etnik, którą nagraliśmy w zeszłym roku w wakacje. Ale ze względu na tą całą sytuację ogólnie teraz postanowiliśmy parę dni temu przesunąć premierę, bo ona miała być początkiem 20 marca, no ale wiadomo, że teraz nawet sklepy muzyczne są przede wszystkim pozamykane, wszystkie te płytki, więc myślę, że też w późniejszym okresie wydamy ten materiał, który jest zresztą bardzo pięknym materiałem, bo i na CD, i na DVD bardzo ładny koncert nagrany właśnie w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, także Stowarzyszeniem prawie 100 muzyków, kilku gości zaproszonych, orkiestry symfonicznej, która koresponduje z orkiestrą góralską i to wszystko jest okraszone pięknymi wizualizacjami. Mianowicie przez kilka lat nagrywaliśmy Karpaty polskie i nie tylko w czterech porach roku i to jest wszystko właśnie zamieszczone w tym koncercie. Także niesamowite widowisko nad stroną wizualną tego całego przedsięwzięcia czuwał Jacek Kościuszko, znany głównie z produkcji teledysków. W sumie moim zdaniem jeden z najlepszych w Polsce teledysków. Także obecnie jesteśmy w Bielsku-Białej, prawda? Łukasz Włodygowicach, tutaj się odwiedzamy w studiu, także cały czas produkcja różnych rzeczy nowych, które myślę niebawem się ukażą, jak to się mówi po góralsku, idą pełną parą.
Kiedyś jak Radio Wnet było niedaleko Milówki, było w Żywcu, podarowałeś tam książkę, tak, o strojach karpackich i to zamiłowanie do kultury karpackiej cały czas jest w twoim życiu obecne.
Oczywiście, że tak, bo to jest bardzo piękny w ogóle, jak to się mówi, bardzo piękna część Polski, Karpaty po polskiej stronie, także one się tutaj ciągną, prawda, przez, można powiedzieć, 400 kilometrów. I właśnie w tych zakątkach mieszkali ludzie, mieszkają, prawda, którzy przede wszystkim mieli piękne stroje i właśnie te książki dotyczą głównie strojów ludowych w Karpatach polskich. Tak, i w sumie opisujemy już w sumie w 6 tomach po kolei każdy region, który jest specyficzny, charakterystyczny, skąd te stroje się wzięły, dlaczego w tym miejscu one funkcjonują, jak były szyte, na czym się właśnie ludzie wzorowali w tych strojach i to w sumie jest udokumentowane w dwóch językach, polski i angielski. Jest zdobana bardzo piękna kolekcja zdjęć, już takich archiwalnych. W sumie ta produkcja nasza zaczęła się od 2004 roku. Więc nawet gdy popatrzę teraz wstecz na te pierwsze publikacje, to już wiele osób, które pracowało przy tej książce, po prostu nie ma. Więc to był też w sumie, można powiedzieć, ostatni dzwonek, żeby to udokumentować, żeby to właśnie utrwalić. I teraz mamy właśnie, jak to się mówi, piękny materiał. To wydawcą tego całego, można powiedzieć, tej całej serii jest Fundacja Braci Golec, która obecnie ma 17 lat. A fundacja się pochwali, to akurat teraz uczy się prawie 300 dzieci muzyki góralskiej właśnie w Beskidzie Żywieckim grać.
I ciągle czekamy na ten wielki koncert. Może te koncerty wielkie są, ale my o nich nie wiemy, kiedy te wszystkie dzieci ze skrzypcami stają razem i zaczynają grać. A powiedz mi, czy z każdym strojem karpackim, góralskim jest związany jakiś instrument, jakiś dźwięk, jakaś melodia?
Oczywiście, że tak. Czy w ogóle stroje karpackie, bo tutaj jeżeli mówimy o sama kwestia tych strojów, to one były, że tak powiem, połączone jedną częścią, przede wszystkim kierpcami. To był wspólny element, czyli buty, inaczej mówiąc, dla wszystkich górali i myśmy się na tym głównie skupili. Natomiast tak, te stroje, jeśli mówimy o strojach na przykład pasterskich, no to łączyły generalnie instrumenty pasterskie, typu trąbity, rogi pasterskie. To są takie instrumenty, można powiedzieć, dęte, takie proste rury, które wydawały, można powiedzieć, kilka dźwięków, tak zwanych alikwotów. One w dawnych czasach, jak to się mówi, jeszcze w czasach zaborów, czy nawet jeszcze pierwsze wzmianki o tych instrumentach sięgały 1650 roku, w tak zwanym dziejopisie Komonieckiego. To był pierwszy taki, można powiedzieć, Jan Długosz Żywiecczyzny, były burmistrz Żywca, który spisywał wszystkie ciekawe historie w tamtym okresie. Mianowicie skąd na przykład wzięły się nazwy, skąd na przykład wzięły się nazwy miejscowości, opisywał nazwy rzek, różne anomalie, które wtedy, można powiedzieć, też funkcjonowały w przestrzeni. Na przykład opisywał piękną historię wszystkich zbójów, którzy obecnie, czy w tamtych czasach tutaj zamieszkiwali, a wtedy to było prawie 250 grup zbójeckich na terenie właśnie Beskidu Żywieckiego, które miały swoje chorągwie chociażby, które miały swoje stroje, pilnowali tutaj, jak to się mówi, byli na straży posterunku tak zwanym. I to są takie historie, które naprawdę, jak się dzisiaj czyta, no to aż niesamowicie, że tak to wszystko kiedyś funkcjonowało. I między innymi my sporo też z tej książki czerpiemy właśnie, a propos instrumentów góralskich. Wtedy właśnie są opisywane te trąbity, do czego one służyły. One wszystkim, ludzie, którzy byli na szczytach gór, dawali sobie sygnały poprzez na przykład jakąś krótką melodię, czy dłuższą melodię, że coś się na przykład w ulicy dzieje, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Albo na przykład informowali się, okej, wszystko w porządeczku, teraz dzisiaj dzień rozpoczynamy, jak to się mówi, pogodnie, wszystko jest pod kontrolą. I właśnie te instrumenty przetrwały przez kilkaset lat, właśnie głównie towarzyszyły na szczytach gór. Tak zwane, my to mówimy obecnie, telefony komórkowe, tylko w tamtych dawniejszych czasach.
Chciałbyś być takim zbójem?
A może już jestem. Ja czy chciałbym powiedzieć? Ja myślę, że każdy ma w swojej krwi troszkę zbójowania, bo to jest takie czasami męskie. Wiadomo, że zbój to też pomaga na ówczesne czasy. Tak zwany Janosik, który pochodził od nas tutaj z miejscowości Tierchowa, nieopodal właśnie Milówki po stronie słowackiej. Zresztą tam ma swój pomnik po stronie słowackiej. Piękny pomnik w centrum właśnie tej niedużej miejscowości, akurat z heligonką, czyli z instrumentem podobnym do akordonu. To jest instrument guzikowy, bo wiadomo, kiedyś muzyka też towarzyszyła tym zbójom, też się lubili bawić, też lubili śpiewać, więc tak go uwiecznili. No i krótko mówiąc, ta cała historia pokazuje to, że żyli też właśnie kulturą muzyczną. To cały czas się przewijało. Ale zbójowanie miało i też dobre rzeczy, jak powiedziałem wcześniej. No, pomagali tym biednym właśnie, co my teraz czynimy, czyli krótko mówiąc, uczymy dzieciaki z Fundacji Braci Golec, to właśnie, które nie mają możliwości gdzieś dojeżdżania do szkół muzycznych, do Katowic, do Krakowa, prawda, tylko tutaj na miejscu stworzyliśmy takie placówki, a mamy obecnie tych szkół prawie 11. Także chociażby w taki sposób to zbójowanie niech służy.
I rzeczywiście służy. To dzieło jest imponujące na zakończenie rozmowy naszej, ale umówimy się na kolejną rozmowę, która będzie dotyczyć już koncertów, strat tego zjawiska na K, o którym w czasie tej rozmowy nie mówiliśmy, ale w czasie tego zjawiska jak sześciolatka sobie radzi?
A znakomicie sześciolatka sobie radzi. Zresztą ja jestem bardzo pod wielkim wrażeniem, jak działa ten system właśnie, ta edukacja. Przez internet się łączy z panią, prawda? Kilka, tam 16 dzieci w klasie, wszystkie mają też odpalone laptopy czy tam komputery. Pani, prawda, prowadzi zajęcia przez 3-4 godzinki z przerwami oczywiście i to znakomicie się sprawdza. Tam rysują razem, robią pracę, każdemu zadaje pytania i mają język angielski i plastykę. No super sprawa, no naprawdę pod tym względem musiałem tylko, jak to się mówi, zrobić większe łącze internetowe, bo jak kilka, prawda, czy dwójka dzieci naraz dopaliło przesył internetu, a ja troszkę mam wyżej dom w górach, więc trzeba było sobie jakoś pod tym względem poradzić, ale wszystko jest w porządku, jak to się mówi, pod kontrolą, ale jak sobie radzi? Radzi sobie dobrze, no akurat tutaj mamy bardzo bliski kontakt z przyrodą, także wychodzimy sobie też do ogrodu, prawda? Ogniska sobie tutaj odpalamy jakieś. W zeszłym tygodniu była bardzo ciepła aura, prawie 17-20 stopni. Także dzisiaj ten śnieżek troszkę tak dziwnie wygląda, ale aczkolwiek to jest marzec, więc ma prawo sypnąć w górach o tej części, jak to się mówi, roku. Także póki co dajemy sobie radę. No i jak to się mówi, no co nas nie zabije, nas wzmocni. No i myślę, że coś tam też pokaże ta cała sytuacja, bo przez to są.
I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Też pełna zgoda. Oczywiście. Ja myślę, że przez ten okres kwarantanny teraz to też w kilka fajnych rzeczy może wyjść. Rzeczywiście, jeśli chodzi o samą kwestię muzyki, samą kwestię literatury, czy chociażby jakichś dzieł, bo tutaj rzeczywiście ja akurat jestem troszkę przyzwyczajony do pracy w domu.
I ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi, a teraz jest najwyższa pora, żeby Paweł Golec, który był gościem Poranka Wnet, zapowiedział piosenkę i powiedział, dlaczego tej piosenki mamy teraz w Poranku Wnet słuchać.
Tak, to jest piosenka, która ma 3 tygodnie. Tytuł tej piosenki Nie gaś ducha, gdy w sercu zawierucha. W sumie ta piosenka, ona ostatnio rozmawialiśmy z kilkoma dziennikarzami muzycznymi, mówi, że nawet ma w ten obecny trend na świecie i w Polsce, bo ona rzeczywiście podtrzymuje na duchu, jest taka energetyczna, jest taka bardzo pozytywistyczna i krótko mówiąc, opisuje sytuację, żeby się nie zamartwiać, żeby generalnie podnosić się na duchu i patrzeć, jak to się mówi, z nadzieją w przyszłość. O tym jest ta piosenka. Czyli nie gaś ducha, gdy w sercu zawierucha. Najnowsze dziecko Golec orkiestry.
I ten chaos trwa. Milo Curtis wyruszył na spacer, bo codziennie ma taki zwyczaj, żeby spacerować. Korzystamy z okazji w audycji Milo Curtisa. Ponownie połączyliśmy się z Pawłem Golcem. Jeszcze raz dzień dobry.
Witam serdecznie, czołem wszystkim.
Mieliśmy ciąg dalszy naszej rozmowy i oto jest ten ciąg dalszy. Artyści w dobie koronawirusa, jak wiele koncertów zostało odwołanych, twoich koncertów?
Moich koncertów akurat niewiele, ponieważ my sobie w tym okresie zawsze robimy po karnawale tak zwaną przerwę, więc może ja mam jeden koncert w Holandii, który miał być na 28 marca przeniesiony w Rotterdamie na późniejszy okres. Tam są dni polskie w Rotterdamie, na 15 tysięcy, taka hala duża. Następnie dwa koncerty zostały też przeniesione na okres jesienny, więc jest taka tendencja, żeby nie odwoływać, tylko przekładać. Natomiast wiadomo, no to jest cała gospodarka, to jest wszystko powiązane, bo i w niektórych hotelach, prawda, też funkcjonuje sztuka, muzyka, więc to za sobą sporo rzeczy tam ciągnie. Natomiast, no wiadomo, to jest dopiero tydzień tego tu wszystkiego, zobaczymy, jak długo potrwa. Natomiast ja jestem generalnie gdzieś tam optymistą w tym wszystkim, że jednak sobie tutaj Polacy z tym wszystkim w niedługim czasie poradzą i gdzieś tam widzę to światełko w tunelu, że myślę pod koniec, zaraz w okolicach świąt Wielkanocy, to wszystko jakoś minie i będzie już później dobrze się działo. Takie mam gdzieś przeczucie wewnętrzne.
A powiedz mi, pewno rozmawiasz ze swoimi znajomymi muzykami, którzy opowiadają o tym, jak niepokoją się, jakie są, mają niepokoje dotyczące swojej zwykłej materialnej przyszłości.
No, docierają do mnie różne sytuacje, prawda, muzyków, aktorów, teatrów i tak dalej, że to moja żona jest aktorką, także też tam ludzie piszą, bo w sumie de facto teraz to był taki dobry czas dla aktorów, dla artystów, którzy mają, powiedzmy, jedyne źródło utrzymania, no to rzeczywiście, no jest tutaj niepokój i jest taki lęk. Natomiast myślę, że w perspektywie to nas też czegoś nauczy, prawda? Myślę, że w tego typu trudnych sytuacjach zawsze trzeba wyciągać wnioski i w tak zwanym czasami trudnym momencie szukać jakiejś iskry, jak to się mówi, jakiegoś takiego rozwiązania, które w przyszłości będzie moim zdaniem pozytywistycznym, tak myślę. I tutaj rzeczywiście internet w tym momencie odgrywa bardzo dużą rolę, bo przez internet przecież też można wiele ciekawych rzeczy zrobić i wiele rzeczy pokazać światu, siedząc, prawda, w domu. Więc tutaj pod tym względem też się sporo rzeczy rozwiąże i gdzieś takie mamy przeczucie, że z tego wszystkiego wyjdziemy jednak obronną ręką i troszkę zupełnie będzie inaczej wyglądał świat za jakiś czas. Natomiast teraz no mamy to, co mamy, czyli prawda, no, jak zostań w domu, cała ta sytuacja kwarantanny. I akurat artyści ogólnie w Polsce, wiadomo, no to jest jakiś tam kolejny etap całego tego łańcucha gospodarczego. Bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o wpływy z podatków i wpływy z tego, co się właśnie tworzy w polskiej kulturze. Natomiast tutaj też bym taki zrobił apel, rzeczywiście on gdzieś tam funkcjonuje, żeby jednak nie wycofywać się z imprez, tylko je bardziej przełożyć, to jest raz. A druga sprawa, żeby w tym momencie też promować polskich artystów, żeby też radia, rozgłośnie, telewizje pokazywało polską sztukę, prawda? Pod tym względem później za tym idą jakieś tam korzyści związane z atantimami, z różnymi startami i tak dalej. Wiele z tych sytuacji, firm, które akurat o tą rzecz dbają. I tu taka solidarność, myślę, że ogólnopolska też powinna zadziałać. I myślę, że to jest takie na ten moment bardzo niesprawiedliwe w tym czasie.
To powołam się, żeby było ciekawiej, na amerykańskiego aktora Drew Powell, który był gościem Radia Wnet, artysta, aktor, nagrywa w swoim własnym domu sonety Szekspira. I tak przemawiają aktorzy amerykańscy z sonetami Szekspira nagrywanymi domowym sposobem. Czy wy też macie taki plan, żeby nagrać jakąś piosenkę z tymi góralskimi instrumentami, żebyśmy mieli ku pokrzepieniu serc?
Tak, my już siedzimy nad kilkoma projektami. Teraz jeszcze nie mogę zdradzać, co to będzie i kiedy to będzie, ale to będzie już niebawem, czyli w tym teraz okresie gorącym. Natomiast myślę, że jak się tam zwolnimy za 2-3 dni, to już będę mógł coś więcej powiedzieć, ponieważ na ten moment jeszcze mnie tam jakaś tajemnica, prawda, obliguje. Natomiast tak, zresztą my mając studio swoje bardzo profesjonalne w górach, no to nagrywamy z muzykami z całego świata w tym studiu, łącząc się, prawda, nie wiem, no z drugą częścią świata, nie wiem, ze Stanami, z Kanadą, czy chociażby z ludźmi, którzy są gdzieś tam na dalekich zakątkach Europy. I to już od kilkunastu lat bardzo dobrze funkcjonuje. To, że teraz możemy wspólnie razem, prawda, mówić na jakąś godzinę, w tej części Europy na przykład będzie perkusista, w tej części będzie gitarzysta, my tutaj, prawda, z trąbami, z jakimiś innymi instrumentami w górach, w polskich Beskidach, więc to jest zupełnie naturalne i tak się dzieje. Myślę, że teraz to będzie jeszcze bardziej wykorzystywane i są ku temu możliwości, są ku temu narzędzia, no to należy wykorzystywać, moim zdaniem, jak najbardziej tego typu sytuacje.
I możecie grać równolegle i nagrywać rozmaite ścieżki?
Tak, oczywiście. Odpalamy, nabijamy na 3-4 i naraz, prawda, możemy nagrywać. Wiadomo, damy zawsze jakiś przesył też istotny, ale to są już takie detale bardzo drobne. Natomiast to się dzieje. No, muzycy grają, prawda? Jeszcze było kilka takich eksperymentów, że nawet i orkiestra symfoniczna, która była rozłożona w wielu częściach świata, naraz nagrywała jakiś tam utwór, nie wiem, Beethovena czy jakiś tam jakiegoś wielkiego mistrza muzyki klasycznej i to się udawało. To też właśnie pod tym względem powstawały jakieś filmiki, powstawały materiały tak zwane i wideo, i audio, więc to są normalne rzeczy w tej branży. Zresztą no, przez internet dzisiaj, przez te wszystkie możliwości świat się skurczył i chociażby no, sam YouTube, czy jeszcze inne jakieś platformy, które są dzisiaj dostępne prawie u każdego w domu, czy chociażby w telefonie, no to one nas łączą, jak to się mówi, bardzo blisko. Można być człowieka, bo niektórzy prowadzą na żywo audycje w takich społecznościowych sytuacjach. To się dzieje. To jeszcze 20 lat temu, jak zakładaliśmy koledzy orkiestrę, no to nie było tych narzędzi. Nie było dużych platform, chociażby YouTube czy Facebook, czy jakichś takich dużych instagramowych historii, które są obecnie. Wtedy to mieliśmy własną stronę golec.pl, na którą też serdecznie Państwa zapraszam. I to było wtedy, na ówczesny czas, nowum. Wtedy jeszcze w ogóle dużych platform w Polsce nie było. Tych takich, które są teraz największe internetowe. Dopiero powstały gdzieś rok, dwa, trzy lata później. Więc to się pod tym względem bardzo zmieniło. No i myślę, że z korzyścią, prawda, dla rozwoju cywilizacji.
Patrzę na mapy świata, które mamy tutaj w studiu na prawym brzegu, domowym studiu Radia Wnet i mogę powiedzieć, że z tych map wynika, że ten świat wcale tak się nie skurczył, jak nam się wydaje. W czasie naszej poprzedniej rozmowy, czyli przed godziną dziewiątą, coś wspomniałeś o książkach. Czy jest jakaś książka, którą byś chciał słuchaczom Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Warszawa i Kraków polecić?
Niewątpliwie, jeżeli Państwa interesuje historia chociażby góralska, no to polecam nasze wydawnictwo 6 tomów. To jest wydawnictwo dotyczące strojów ludowych w Karpatach Polskich i tam opisujemy poszczególne regiony dotyczące stroju, prawda, w czym chodzili górale, jak to on się zmieniał na przestrzeni wieków i jak, z czego powstawał, w którym zakątku był rozwój tego stroju, bo przecież też trzeba dodać, że góralki na ówczesne czasy też chciały być modne, więc prawda, chociażby ta spódnica jeszcze 100 lat temu to była poza kostkę, a w latach 50. już było nad kolanko, więc chociażby ta moda góralska też szła z duchem czasu, więc to jest strój górali polskich, cała kolekcja wydana przez Fundację Braci Golec. Piękna publikacja, piękne zdjęcia, piękny opis. Krótko mówiąc, kupując taką książkę, też Państwo wspierają naszą fundację. Myślę, że ta lektura będzie na ten obecnie czas Państwu, że tak powiem, no mile można spędzić czas, krótko mówiąc, coś jeszcze dowiedzieć, coś się, że tak powiem, pogłębić w tajniki polskiej kultury, prawda, góralskiej, a ona jest bardzo unikatowa, bardzo różnorodna, bo przecież jeżeli popatrzymy na ogólną sytuację na świecie, no to poprzez strój między innymi możemy zobaczyć, z której części jest dany człowiek, prawda, z której części świata, czy z Afryki, prawda, czy z Azji, gdzie tam się bardzo mocno skultywuje kulturę, prawda, noszenia strojów, jedzenia, architektury. To samo u nas też właśnie dbajmy o te małe ojczyzny. Myślę, że górale to jest taka grupa etniczna, która rzeczywiście dba o te małe, o tą małą swoją ojczyznę poprzez chociażby strój, poprzez gwarę, poprzez muzykę, czy architekturę, czy jedzenie. To jest bardzo szeroki asortyment, ale ona jest moim zdaniem w tych dzisiejszych czasach dwa razy jeszcze cenniejsze, bo teraz sobie doceniamy to, co mamy, prawda? I o to po prostu dbajmy.
A powiedz, czy kolanko dodało uroku sukience góralskiej?
No oczywiście, że tak. No kobiety od razu były radosne, uśmiechnięte. No Panowie, wtedy akurat to był okres, kiedy funkcjonowały sweterki przeróżne, prawda, w stroju góralskim, takie, można powiedzieć, w paski, w jakieś tam różne dziwne, że tak powiem, wzory. I to rzeczywiście, no, każdy chce być modnie ubrany, więc nawet te portki góralskie były wtedy też bardziej dopasowane, bardziej skrojone, takie, jak to się dzisiaj mówi, slim, slim tak zwany krój, można tak to określić. I rzeczywiście to się to też rozwijało i ludzie też chcieli być, jak to się mówi, eleganccy w tych strojach ludowych. I to się na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat też zmieniało pod tym względem. A wiadomo, no, człowiek chce cały czas, jak to się mówi, fajnie wyglądać. I dlaczego tego nie pokazywać w stroju góralskim, który też ma być, jak to się mówi, dopasowany, nie za duży, nie za mały, tylko dopasowany. Wtedy człowiek też się inaczej czuje, wtedy też inaczej funkcjonuje.
Bardzo serdecznie dziękuję za te dwie rozmowy w Poranku Wnet.
Jeszcze chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Marty i Andrzeja w Warszawie, którzy nas słuchają, także przy śniadaniu. Także do usłyszenia i do zobaczenia.
A na zakończenie naszych dwóch rozmów posłuchamy jakiej piosenki?
No, Lornetka, jedna z pierwszych naszych kompozycji, która ma już 21 lat. Akurat tutaj ja śpiewam tą piękną piosenkę, która jest, że tak powiem, troszkę humorystycznie napisana, ale niewątpliwie jedna z ważniejszych piosenek w twórczości Glass Orchestra.